czasem zdarza mi się myśleć. Jeśli wam też, to zapraszam. Pomyślimy razem. A w dzisiejszym epizodzie będzie mi się wydawać o wojnie. Ach, z grubej rury, co? Ten temat z jednej strony jest traktowany jak przysłowiowy słoń w salonie, z drugiej potrafi być bardzo eksploatowany. Z trzeciej znowu strony jesteśmy my. Szara masa karmiona z każdej strony skrajnościami. Ja spróbuję pokazać wam perspektywę takiego człowieka, opisaną przez Orwella w książce Brak tchu, wydanej w 1938 roku. Zobaczymy, czy wojna wygląda teraz inaczej i dlaczego nie. Pogadamy też o bójce w amerykańskim metrze, która skończyła się tak. Więc zapraszam na pierwszy odcinek, tak mi się wydaje. Zacznijmy jednak od czegoś lżejszego. Chociaż myślę, że też wiele mówiącego o dzisiejszym świecie. Kot wpadł do kotła z toksynami. Po pierwsze, dlaczego kot miał możliwość wpaść do takiego kotła? Po drugie, czy skoro kot wpadł do niego, to mi też to grozi? I w ogóle jak taki kocioł wygląda? Tego wam niestety nie pokażę i nie tylko dlatego, że jest to podcast, ale dlatego, że za bardzo boję się sprawdzić. Niestety kot nie dostał supermocy, a najprawdopodobniej zdechł. Najprawdopodobniej, bo nie został odnaleziony, mimo że z racji na niebezpieczeństwo przy kontakcie z człowiekiem był szukany przez kilka dni. Plus tej historii jest taki, że firma chcąca rozszerzyć swoją działalność o toksyczne baseny, musi dopilnować, żeby koty nie miały do nich dostępu. Niestety ludzie w dalszym ciągu mogą tam wpaść. Paść nie chciałbym też pod pędzące metro, chociaż w Nowym Jorku nie jest to największym zagrożeniem. W zeszłym tygodniu doszło do bójki dwóch typów. Nic szczególnego, jednak tylko z początku. Nie uwierzycie, jak wam powiem, że ta bójka miała cztery etapy. Nie była to więc typowa, starówkowa bójka najebanych kolesi o 5 rano, która kończyła się po 3 minutach, gdzie oboje leżeli na ziemi. Etap pierwszy był stosunkowo niewinny, w kontekście oczywiście całej historii, bo zaczęło się od przepychanki słownej, ale wiadomo, każda przemoc jest swój. Etap drugi. Pojawia się broń biała, szarpanina. I pojawia się pistolet. Mówicie, Michał, debilu, to są trzy. A ja wam mówię, że czwarty to zwrot akcji, bo ten, co nie miał broni, jednak wyciąga swoją i... Niesmaczne? Przecież życie to nie gra. No, najwidoczniej w Stanach Zjednoczonych to jest gra. W sumie, kurwa, w zasadzie GTA. Myślcie sobie, możecie latać po mieście ze spluwą, w końcu zaczną was gonić, ale jak ich zgubisz, to git. Nie potrafię wyobrazić sobie życia w kraju, w którym na każdym kroku ktoś może mieć broń. Przecież to jest ciągły strach. Zwolennicy broni palnej powiedzą teraz pewnie, że przecież ty też masz broń, więc musisz po prostu lepiej strzelać od drugiej osoby. Jesus. Ja wychodząc z domu prowizorycznie strzelałbym do każdej napotkanej osoby, nie wiedząc, czy ona nie spróbuje zrobić tego pierwsza. Oczywiście, mamy prawo i regulacje, ale co to są za regulacje, które dają przyzwolenie na strzelaninę w metrze? W metrze, w którym przecież to nie są jedynie dwie osoby, to są wypchane puszki zapierdalające pod ziemią. Od przystanku do przystanku jest tak naprawdę dziki zachód. Nie możecie się zatrzymać i nikt nie może wysiąść. Nowy Jork jednak próbuje sobie z tym poradzić. Wiecie jak? Tydzień przed tą strzelaniną oddelegowano 750 uzbrojonych żołnierzy, którzy mieli pomóc policji w przeszukiwaniach, żeby takie sytuacje się nie wydarzyły. No jak widać, nie pomogło. Może jakby zabrać dostęp do broni wszystkim, nikt więcej nie musiałby ginąć za głupotę polityków. Ale tak mi się tylko wydaje. Broń w rękach cywilów to rzecz niepotrzebna. Fajnie jakby broń w ogóle nie była potrzebna, ale niestety nie zapowiada się na to, że kiedykolwiek przestanie. Wbrew powszechnej opinii to nie przemysł militarny funduje wojnę, robi to nienawiść i chciwość. Przemysł militarny stoi tylko z boku i przyklaskuje. Tak było też w dwudziestoleciu międzywojennym, tak było i wcześniej. A możemy spróbować to zrozumieć dzięki Orwellowi, który przelał na papier swoje myśli i lęki, które tak bardzo go nie opuszczały, że powieść, którą pisał, jest dokładnie taka, jak można opisać stan, w jakim wszyscy obecnie się znajdujemy. Stan braku tchu. Każdego dnia widzimy informacje o wojnach. Łatwo jest się do tego przyzwyczaić. Kiedy jednak wojna toczy się odpowiednio blisko nas, to nie tylko szybko się przyzwyczajamy, ale z jakiegoś powodu zaczynamy pałać nienawiścią do osób, które tak będziemy bronić, kiedy wojna się zaczęła. Na każdą przytoczoną historię o prostackim i głupim Ukraińcu można znaleźć 20 o naszych rodakach. Z tym jednak bohater książki się nie mierzył. Był Anglikiem. Jego głównym zmartwieniem były wszechobecne bombowce, które za każdym razem, gdy je widział, zastanawiał się, czy to jeszcze brytyjskie, czy już niemieckie. Czuł się tak, a jednak nie było wojny. Zastanówcie się jednak, czy wam też nie zdarza się tak czuć. Wtedy, kiedy słyszycie samolot nad wami, nagły dziwny wybuch 6 bloków dalej, pewnie ktoś trzepie dywan, ale w tej sytuacji, w której jesteśmy, ciężko tego dźwięku nie odebrać jak z serii Skałacha. O tym strachu przed nieuchronną wojną pisze Orwell. Jego bohater szuka ucieczki od otaczających go doniesień wojennych. Najpierw ucieka myślami do czasów swojej młodości, dorastania w Binfield, niewielkiej wiosce, gdzie wszyscy się znali. Później jedzie tam naprawdę. George, bo tak się nazywał, był przedstawicielem handlowym, dzięki czemu pod przykrywką wyjazdu służbowego mógł odpocząć od żony i dzieci. Jako handlarz nie zarabiał dużo. Przyfarciło mu się jednak raz na zakładach konnych, od których stronił, i ukrył te pieniądze przed żoną. Czemu? Sam tego nie wiedział. Jednak odpoczynek od zgiełku miasta wydał mu się konieczny. Wszędzie widział oznaki wojny i denne slogany, które do niej nawiązywały. Musicie wiedzieć, że nasz bohater brał wcześniej w wojnie udział. Tej pierwszej. Obrazy miasta przypominały mu o tym czasie. Po wyjeździe na swój wymarzony odpoczynek okazało się, że malutkie miasteczko, które pamiętał z dzieciństwa, zamieniło się w olbrzymią metropolię otoczoną fabrykami. Binfield było niestety miasteczkiem, przy którym było też wojskowe lotnisko. Bombowce więc niemal na okrągło znajdowały się na niebie. Kwestie związane z odnajdywaniem się w niegdyś zamieszkanym przez siebie mieście pozwolę sobie pominąć, bo nie o tym rozmawiamy. Przypomnijcie sobie więc proszę ten strach, który towarzyszy nam, jak słyszymy głośny samolot i zastanawiamy się, czy to już. George miał nieprzyjemność przechodzić na drugą stronę ulicy, gdy usłyszał znany sobie świst. Natychmiast rzucił się na ziemię, ludzie obok stali jednak jak sparaliżowani, nie wiedząc, co się dzieje. Nagle bum. Cegłówki zaczęły latać w każdą stronę. Bomba, bomba, ktoś krzyknął. Słychać było płacz, ciche wołanie o pomoc. Zaczęło się, pomyślał George. Jednak nie miał racji. Jak się potem okazało, był to błąd pilota, który stosownie za niego odpowiedział, w końcu zabił parę osób. Wyobraźmy sobie jednak przez chwilę, że nam się to przydarza. Mamy trochę szczęścia i to nie nas przez miesiąc będą zjadać z ulicy szczury. Jak się czujecie? Co robicie, wiedząc, że się zaczęło? I jak czujecie się, kiedy okazuje się, że to jednak nieprawda? Straszne, co? Pomyślcie sobie, jak to na ludzi działa. Kiedyś takie sytuacje działały tylko na tych, którzy byli w bezpośrednim otoczeniu wydarzenia, możemy więc mówić może o mieście. Teraz jednak zanim ktoś zdążyłby zweryfikować, co się stało, cały świat wiedziałby, że coś wybuchło, a wielu uzna to za początek wojny. To wszystko może się wydarzyć w ciągu zaledwie 5 minut od takiego zdarzenia. Jak zareagują państwa? Prezydent Stanów Zjednoczonych ma 15 minut czasu na podjęcie decyzji, czy puszcza atomówki. Jeden człowiek, a co jeżeli będzie to ktoś niezrównoważony, pomarańczowy i głośno krzyczący bzdury? O tym sobie jednak pogadamy innym razem. Miejmy więc nadzieję, że w najgorszym wypadku taka sytuacja poskutkuje śmiercią kilku osób. Zastanówmy się teraz, czy mieliśmy przypadki niezidentyfikowanych przedmiotów, nazywanych potocznie balonami, czy zdarzyło się, że jakieś rakiety wylądowały na terenie Polski? Nie wiem jak wy, ale ja czułem wtedy w powietrzu napięcie, podobne do tego, jak wszyscy w pomieszczeniu wstrzymują oddech. Wojna była i jest straszna. Żadna książka nie powinna musieć nam o tym przypominać, a ludzie dalej to robią, ba, my to robimy. Bo czy poszedłbym walczyć za kraj, kiedy wybuchnie wojna? Tak mi się wydaje. Ale wojny nigdy nie przeżyłem, widzę więc też możliwość zmiany zdania, bo jednak w przypadku niewyszkolonych żołnierzy idących na front jest to decyzja niemal tożsama z poddaniem się eutanazji. Jednak zamiast leżeć na szpitalnym łóżku, leżmy w okopach, cali ujebani błotem, krwią i potem. Ciężko jest więc ją porządnie uargumentować samemu sobie przed taką decyzją stojąc. Co innego, jeśli możemy przysłużyć się swoją wiedzą lub umiejętnościami. Dlatego chętnie przed wybuchem wojny zrobiłbym sobie licencję na drona. Mam tylko nadzieję, że zdążę zbierać na nią hajs. Kończąc już ten cholerny temat, obejrzałem ostatnio materiał przedstawiający nowoczesny batalion droniarzy, którzy w zasadzie nakręcili vloga z 2 swoich ostatnich akcji. Niebywałe, że jesteśmy w stanie coś takiego śledzić, praktycznie na żywo. Nigdy w naszej historii wojna nie była aż tak globalna, gdzie praktycznie każdy mający dostęp do internetu może ją zobaczyć. No, chyba że ma się chujowego prezydenta, który kręci palcem, jak ktoś przedstawia inną narrację o wojnie niż on. Uff, dobra, To był ciężki temat. Podziwiam, jeśli ktoś ze mną wytrwał. Te dwie osoby niech napiszą w komentarzu swój ulubiony owoc. Dajcie znać też, jak wy się czujecie po prostu istniejąc teraz. Na koniec niech będzie, że opowiem o śmiesznym błędzie Matrixa, który ostatnio odkryłem. W miejscowości Włocławek doszło do niebagatelnego odkrycia. Znaleziono wikiński miecz datowany na IX-X wiek. Spoko, ciekawe. Mijają 2 miesiące i mamy marzec. Wyobraźcie sobie moje zdziwienie, jak identyczny tytuł widzę na stronie New York Timesa. Klikam i okazuje się, że 2 miesiące po znalezisku w Polsce prawie identyczny zostało znalezione w Oksfordzkim jeziorze. Wyobraźcie sobie, że jeśli ten miecz rzeczywiście ma 1000 lat, to w zasadzie mógłby być używany jeszcze przed czasami Mieszka I. Takie odkrycia nie zdarzają się często, chyba że jak teraz dojdzie do pomyłki w Matrixie i znajdziemy 2 podobnie datowane miecze w odstępie zaledwie 2 miesięcy. Niesamowite, jakie rzeczy znajdują się pod ziemią. Przerażające jednak, co po nas będzie znajdowane w ziemi i w jeziorach. Plastikowe butelki, które jeszcze się nie rozłożyły, albo masowe mogiły iPhone'ów wyklętych, które będą zakopywane, jak już przeniesiemy się do VR-u. Dzięki za słuchanie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie po sobie jakiś znak i do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejny czwartek. Cześć.